Na wstępie tego odcinka chciałam wam powiedzieć, że kiedy go nagrywałam, byłam, czy dalej jestem chora i trochę trudno jest mi się skupić. Być może ten odcinek wyda się wam chaotyczny, jest też inny, jest też na temat sprawy, w której właściwie jeszcze nic nie wiadomo, chociaż wiadomo bardzo wiele, bo to sprawa ze Stanów Zjednoczonych. Także wybaczcie mi ewentualne potknięcia, mam nadzieję, że to zrozumiecie. Sprawa jednak jest dość wielowątkowa i mam nadzieję, że to, jak ją wam przedstawię, wynagrodzi wam to, że mogą się w niej pojawić drobne mankamenty. Dzisiaj czas na to, żebyśmy przenieśli się na chwilę do Stanów Zjednoczonych, gdzie w listopadzie 2022 roku miała miejsce straszliwa, przypominająca sceny z horroru, sprawa, która znana jest powszechnie jako sprawa zabójstw z Idaho. Dzisiaj też poznamy ofiary, ale też sprawcę, który budzi bardzo wiele kontrowersji. Głównie dlatego, że był studentem i doktorantem kryminologii, czyli nauki o zbrodni. Czy mógł się zainspirować swoimi studiami? Czy ta zbrodnia to przypadek? A ile można w ogóle zbrodnię traktować jako przypadek? Czy nauka na studiach umożliwiła mu lepsze zaplanowanie zbrodni? O tym wszystkim opowiem wam dzisiaj. Postaram się tę sprawę jakoś podsumować. Mam nadzieję, że przejdziecie przez ten koszmar razem ze mną, ale to historia niezwykle fascynująca. Zapraszam was na sprawę z Idaho. Zacznijmy od ofiar tej tragedii, których było aż cztery. Pierwsza z nich to Kylie Gonsalves. Urodziła się 8 czerwca 2001 roku. Była środkową z pięciorga rodzeństwa. Dorastała patrząc na swoich dwóch starszych braci, dzięki czemu szybko dorastała. Chciała być tak samo szybka, sprawna jak oni. Dlatego też uwielbiała przygody. Zawsze wymyślała plan, tak aby było dużo atrakcji. Uwielbiała sobie też robić żarty, jaja. Zawsze była uśmiechnięta, zabawna. W szkole poznała swoją przyjaciółkę Madison, z którą miała wręcz siostrzaną relację. Były bardzo mocno ze sobą zżyte i na tyle mocno, że razem udały się nawet na Uniwersytet w Idaho. Rodzice Kylie traktowali Maddie jak swoją córkę. Często do nich przychodziła, bawiła się z młodszymi siostrami Kylie. Maddie lubiła bywać u swojej przyjaciółki w domu, gdzie było zupełnie inaczej niż u niej. Głośno, pełno ludzi. Była miłość, to dom otwarty. Kylie natomiast doceniała przebywanie u Maddie, gdzie zawsze była cisza, spokój i to tam zazwyczaj starały się uczyć, rozmawiać, odpoczywać. Rodzice Kylie szybko zaczęli mówić, że Maddie jest ich szóstym dzieckiem. Madison Mogan z kolei urodziła się 25 maja 2001 roku w Eugene w stanie Oregon. W wieku kilku lat przeprowadziła się do Coeur d'Alene w stanie Idaho. Była jedyną córką swoich rodziców. Mocno zresztą przeżyła ich rozwód. Była na ostatnim roku marketingu. To po angielsku brzmi jak Senior at University Majoring in Marketing. Od niemal roku była w związku z Jake'em Schlingerem. Maddie z kolei miała talent do rozśmieszania ludzi. Pracowała też jako kelnerka w restauracji Mad Greek. była bardzo dobrą studentką, mądrą i skupioną na nauce. Kolejną dziewczyną, kobietą, która w tej tragedii zginęła, to Zana Kernoodle. Zana Kernoodle urodziła się 5 lipca 2002 roku. Była młodsza od Maddie i Kaylee. Pochodziła z Post Falls. Miała starszą siostrę Jasmine, była cichą i spokojną dziewczyną. Studiowała także marketing, ale była na niższym roku. Zana uwielbiała przebywać poza domem. Była bardzo aktywna fizycznie. Grała w siatkówkę i lubiła też ogólnie sport, ruch i aktywną formę spędzania czasu. Kiedy ukończyła szkołę średnią, postanowiła udekorować swoją czapkę akademicką napisem For the lives that I will change. Zana bardzo lubiła się uczyć. Nawet siostra wraz z ich tatą nie wierzyli, że kiedykolwiek znajdzie sobie parę, ponieważ cały czas właściwie siedziała w książkach albo uprawiała sport. Oprócz nauki na studiach, razem z Maddie pracowała jako kelnerka w restauracji Mad Greek. Wiosną 2022 roku poznała studenta Ethana Chapina, który studiował zarządzanie turystyką i rekreacją. Dlatego też zaczęli się spotykać i pojawiło się między nimi uczucie. I to właśnie Ethan Chapin jest czwartą ofiarą zabójstw z Idaho. Ethan urodził się 28 października 2002 roku. Pochodził z Waszyngtonu i był jednym z trojaczków. To bardzo niezwykłe. Ze swoim rodzeństwem był bardzo zżyty. Miał siostrę Mace oraz brata Huntera. Ethan pracował od 2021 roku sezonowo na farmie. Na farmie, gdzie były uprawiane tulipany, więc tak malowniczo. Jeździł tam razem z rodzeństwem, a rodzice na czas pracy również przeprowadzali się do tej miejscowości, by być jak najbliżej swoich dzieci. To dość ciekawe w takim systemie, kiedy dzieci pracują dorywczo. To też pokazuje, jak ta rodzina funkcjonowała, bo była bardzo, a właściwie wręcz niesamowicie zżyta. Spędzali ze sobą ogrom czasu, dzieląc właściwie każdą chwilę wspólnie. Uwielbiali podróżować, uprawiali sport, grali w gry. Szef hodowli tulipanów mówił, że Ethan był wzorowym pracownikiem i do tego stopnia miał do niego zaufanie i tak bardzo cenił sobie jego kompetencje interpersonalne, że nawet gdy dawał go do zespołu, w którym byli zrzędliwi ludzie, to gdy tylko zaczynali pracować z Ethanem, ten problem ich zrzędliwości nagle znikał. Ethan po prostu był niezwykle pozytywną, ciepłą, rozbrajającą wszystkich osobą. Coś jednak musiało połączyć czwórkę tych ludzi. No wiemy, że Zana i Ethan byli parą, ale co Zana miała wspólnego z Madison? Pracowały razem w Mad Greek, a Madison była przyjaciółką Kaylee. Fizycznie tę czwórkę łączył dom. Kaylee, Madison i Zana mieszkają razem w domu na King Road pod numerem 1122. Ten dom składa się z trzech kondygnacji. Jest przez Amerykanów określany jako bardzo nietypowy dom. Myślę, że nas, przyzwyczajonych do zupełnie innej, bardziej może zróżnicowanej i momentami chaotycznej architektury, budowa tego domu tak nie zdziwi. Jednak Amerykanie bardzo często w swoich różnego rodzaju relacjach medialnych podkreślali, że budowa tego domu jest bardzo nietypowa jak na Stany Zjednoczone. Mimo wszystko wydaje mi się, że warto to opisać, ponieważ z budową tego domu, z rozmieszczeniem pomieszczeń będzie się też wiązał przebieg całej zbrodni, do której dojdzie. Dom składał się z trzech kondygnacji. Jest to parter pierwsze i drugie piętro. Amerykanie jednak parter nazywają pierwszym piętrem, więc według tej nomenklatury dom był trzypiętrowy. Od strony ulicy było wejście do domu i tam znajdowały się dwie sypialnie. W jednej z nich mieszkała koleżanka Kaylee Madison i Zany, również studentka, którą będę nazywać inicjałami BF, dlatego że ona bardzo chciała chronić swoją prywatność, też powiem później z jakiego względu. Na tym piętrze znajdowała się jeszcze jedna sypialnia, która nie była przez nikogo zamieszkana, natomiast na drugim piętrze, czyli naszym pierwszym, znajdowało się tak jakby centrum domu, coś w rodzaju salonu, pokoju dziennego, z kanapą, stołem, kuchnią, czyli trochę odwrotnie jak do nas, bo u nas zazwyczaj na parterach znajdują się takie pomieszczenia. W kuchni z kolei były szklane drzwi przesuwne, którymi można było wyjść z drugiej strony domu na taras. Na tym piętrze też były dwie sypialnie. Jedna z nich należała do Zany, druga zaś do współlokatorki kolejnej, którą również będę tutaj anonimizować inicjałami DM. Na ostatnim piętrze, tak samo jak w pozostałych przypadkach, znajdowały się z kolei dwie sypialnie i jedna z nich należała do Kaylee, a druga oczywiście do Madison, tak żeby miały do siebie łatwiejszy dostęp. Dziewczyny bardzo się lubią, dbają o dom, spędzają mnóstwo czasu razem. Każda z nich zresztą lubi korzystać z tego, że jest studentką. Wszystkie mają możliwość chodzenia na imprezy, spotykania się ze znajomymi, wychodzenia na różnego rodzaju wydarzenia. No jak to na studiach bywa, prawda? Studia się raczej nam kojarzą z tym, co się dzieje pomiędzy zajęciami, niż z samymi zajęciami. No chyba, że ktoś studiuje, nie wiem, medycynę. Każda z dziewczyn też należy do tak zwanego studenckiego siostrzeństwa. No to jest takie odpowiednictwo bractwa studenckiego dla mężczyzn. Medi i Zana należą do Pi Beta Phi, czyli po polsku, nie wiem, Pi Beta Phi sorority. Natomiast Kaylee należy do Alpha Phi sorority. Nagrywały też wspólnie filmiki na TikToka, organizowały przyjęcia w domu, zapraszały znajomych z uczelni. Kilka razy nawet przesadziły z liczbą gości i hałasem, ponieważ został wysyłany do tego domu patrol policji, zresztą nie jeden raz. Do tego wszystkiego można obejrzeć takie nagranie z jednej z interwencji, podczas której funkcjonariusz stwierdza, że dziewczyny zakłócają ciszę nocną. Otrzymali bowiem kilka zgłoszeń od sąsiadów, którzy prosili o interwencję, ponieważ impreza była nie do opanowania. Taka sytuacja zdarza się po tej interwencji jeszcze raz i wszystkie z nich kończą się jednak jedynie upomnieniem. Nikt tam nie jest notowany. Może denerwujące zachowanie, może irytujące, ale w żaden sposób nie jest to nic poważnego. 12 listopada 2022 roku odbywa się mecz uniwersyteckiej drużyny futbolu amerykańskiego w Moskwie. Moskwie? Nie wiem, być może będę to wymawiała w dwojaki sposób. W każdym razie to jest taka sama jakby pisownia jak Moskwa po angielsku. Jest to drużyna Uniwersytetu w Idaho i wiąże się to z tym, że dzień ten jest wyjątkowy. Wielu studentów wychodzi na ulicę dopingować swoją drużynę, idą oglądać mecz, a później imprezują. To coś takiego, czego u nas w Polsce nie ma. Nie ma takich drużyn studenckich, których życiem i osiągnięciami żyje cała uczelnia. Tam jednak jest to zupełnie inaczej zorganizowane. Atmosfera w dni, kiedy odbywają się lokalne mecze uniwersyteckie, jest z pewnością wyjątkowa. I tak jest zawsze. I tak było właśnie tego dnia. Tego dnia Zana, Kaylee, Maddie oraz pozostałe współlokatorki, czyli DM i BF, robią sobie wspólne zdjęcie, na którym jest także Ethan, który chodzi z Zaną. Kaylee wrzuca je na swój profil na Instagramie i podpisuje je: jedna szczęściara otoczona wspaniałymi ludźmi każdego dnia. Całe popołudnie spędzają razem, ale później się rozdzielają. Maddie i Kaylee mają plan, by udać się do lokalnego baru i tam spędzić wieczór, a Zana razem ze swoim chłopakiem udają się na imprezę zorganizowaną przez Bractwo Uniwersyteckie, do którego Ethan właśnie należał. Bractwo nazywa się Sigma Chi Fraternity. Pozostałe współlokatorki, czyli BF i DM, również imprezują tego dnia, ale w innym miejscu, więc wszyscy się faktycznie dość sprawiedliwie podzielili. Tutaj taka ciekawostka, a właściwie taki dodatek z rodzaju tych niepewnych, ponieważ podobno Kaylee nie mieszkała już na stałe w domu na King Road 1122 ze względu na pracę, którą dostała w Teksasie. Tam miała robić coś w rodzaju summer classes po ukończeniu studiów, które miała skończyć z kolei w grudniu. Wtedy dopiero miała na stałe przeprowadzić się do Teksasu. W ten weekend specjalnie przyjechała na King Road, by spędzić jak najwięcej czasu ze swoją przyjaciółką Maddie. Nie umiem znaleźć źródeł tej informacji, pada to w jednym z podcastów, które tutaj też linkuję, więc tak to tylko zaznaczam, że jest taka opcja, że może już Kylie była po prostu z tego domu w jakiś sposób częściowo wyprowadzona. Maddie i Kylie spędzają czas w lokalnym barze o nazwie Corner Club, oddalonym od ich domu jakieś 1,5 mili, to około 2 kilometry, no więcej niż 2 kilometry. Są tam do około 1:30 w nocy, kiedy wychodzą z tego baru, idą prosto do food trucka, no oczywiście po jedzenie, wiadomo jak to jest po imprezie. Tam dziewczyny zamawiają carbonarę w grab truck, z czego są zresztą nagrania w internecie, kiedy to robią. Widać tam Kylie i Maddie, które są rozbawione, uśmiechnięte, ale również widać, co pewnie nikogo nie dziwi, że są też pod wpływem alkoholu. Kiedy otrzymują swoje zamówienie, odchodzą, zamawiają transport, udają się do domu, gdzie finalnie znajdują się przed 2 w nocy. W tym samym czasie Zana i Ethan imprezują w bractwie Sigma Chi i ze względu też na to, że bractwo Sigma Chi znajduje się 5 minut pieszo od domu na King Road, Ethan postanawia nocować właśnie u swojej dziewczyny i z tej imprezy wracają około 1:45 do domu, czyli są w domu przed Kylie i Maddie, wracają pieszo. Natomiast pierwsze w tym domu są BF i DM, które do domu wracają około 1:00. O 2:00 w nocy, 14 listopada, wszystkie lokatorki wraz z Ethanem są już w domu na King Road. Między 2:26 a 2:44 Kylie wykonuje połączenia do swojego byłego chłopaka, z którym rozstała się wcale nie tak dawno temu. Dzwoni do niego aż 6 razy, ale chłopak na żadne z tych połączeń nie odpowiada. Bardzo możliwe, że są to telefony, które były ewidentnie efektem spożycia alkoholu. Wiecie, jakie są żarty na ten temat, że czasami powinno się przed taką imprezą, czy przed wyjściem na imprezę po prostu skasować numery X. Ja kiedyś robiłam tak, że po prostu zmieniałam sobie kontakt w telefonie na jakąś dziwną nazwę, tak żebym jej nie zapamiętała i to mnie chroniło przed tym, żebym właśnie nie pisała takich drunk tekstów. Więc być może była to taka sytuacja, być może powód tych telefonów był zupełnie inny. Po tym jak Kylie przestaje te telefony wykonywać, to od 2:44 do 2:52 to Maddie dzwoni do byłego chłopaka Kylie, zapewne dlatego, że nie odbierał właśnie od Kylie, więc chciały zadzwonić z innego numeru, sprawdzić czy odbierze. Maddie dzwoni 3 razy, ale żadne z nich też nie zostaje odebrane. Kylie o 2:52 wykonuje jeszcze jedno połączenie ze swojego telefonu. Ostatnie połączenie właśnie pada tuż przed 3:00 i potem już przestaje dzwonić. Przed 4:00 w nocy Zana zamawia jedzenie za pomocą aplikacji DoorDash. Zamówienie zostaje dostarczone około godziny 4:00 pod drzwi na King Road 1122. I 12 minut po otrzymaniu tego zamówienia Zana jeszcze jest dostępna na TikToku. Jest tam jakaś aktywność, nie wiem, czy daje jakiś komentarz, czy coś tylko ogląda. 13 listopada o godzinie 11:58 na numer alarmowy 911 dzwoni niezidentyfikowana osoba, która wzywa pomoc do swojej przyjaciółki, która zemdlała, leży na podłodze i nie wstaje. Anonim podaje adres King Road 1122. Telefon zresztą wykonywany jest właśnie z tego samego miejsca. Chwilę później służby pojawiają się na miejscu, ale okazuje się, że po wejściu do mieszkania to nie jest takie zwykłe mieszkanie, w którym po prostu ktoś upadł i leży na podłodze, ponieważ służby ratunkowe ujawniają zwłoki 4 osób. I są to ciała Maddie i Kylie oraz Zany i Ethana. Na miejscu były też 2 osoby i to była BF i DM, którym nic się nie stało. Najprawdopodobniej jedna z nich wzywała to pogotowie, ale do dziś nie wiadomo, która była to z osób. Słyszałam takie wersje, że raczej to była DM, ale jest to też zanonimizowana informacja. Na miejsce oczywiście zostały natychmiast wezwane inne służby. Właściwie zgon wszystkich 4 osób zostaje stwierdzony na miejscu, no i ewidentnie widać, że doszło tutaj do brutalnego zabójstwa. Jest mnóstwo krwi, panuje na tym miejscu chaos. Od razu też wątpliwości są rozwiane, w jaki sposób doszło do tej zbrodni. Ewidentnie doszło do zabójstwa, jednak nie wiadomo, kto był jego sprawcą. Więc od razu miejsce zostaje otoczone, ogrodzone, jest to miejsce zbrodni. Śledczy zabezpieczają ślady, widać bardzo dużo krwi. Starają się ustalić w tym momencie, jak doszło do tej zbrodni. Policja bardzo szybko wysyła SMS-y studentom, coś w rodzaju takiego alertu, i mieszkańcom Moscow, aby uważali na siebie i nie wychodzili z domu ze względu na śledztwo w sprawie zabójstwa aż czwórki studentów, i sprawca nie został schwytany. Dopiero 16 listopada, czyli 3 dni po zabójstwie, gdzie informacja oczywiście o tej makabrycznej zbrodni roznosi się właściwie pocztą pantoflową od razu, policja, Departament Policji w Moscow wydaje pierwsze oświadczenie związane właśnie z tą sprawą. Podaje wtedy policja, że doszło do zabójstwa czwórki studentów z Uniwersytetu w Idaho. Nie znaleziono zabójcy, nie znaleziono narzędzia zbrodni. Określa się wówczas jedynie, że najprawdopodobniej studenci zostali zaatakowani ostrym narzędziem, prawdopodobnie nożem, ale nie zauważono śladów włamania do domu. I tego dnia również przeprowadzona zostaje sekcja zwłok wszystkich czterech ofiar. I 17 listopada właśnie te wyniki wskazują na to, że przyczyną śmierci było zadziganie. No, jakby śmierć z powodu urazów wewnętrznych i krwotoków wewnętrznych powstałych w wyniku urazów spowodowanych nożem. Zabójstwo czwórki niewinnych, młodych, pełnych życia studentów w nocy w ich domu powoduje, że mieszkańcy Moscow czują się absolutnie zagrożeni. Boją się wychodzić z domu. Znaczna część studentów w ogóle wraca do swoich domów rodzinnych, opuszcza Moscow, co zupełnie zrozumiał, pewnie bym zrobiła absolutnie tak samo. Jednak niektórzy studenci, którzy zostają na miejscu, bardzo wyraźnie i głośno zaczynają domagać się wyjaśnienia tej sprawy. Nie potrafią absolutnie umysłem przetworzyć tego, co się stało na miejscu, ani przebiegu tej zbrodni, ani motywu. No, wiele osób zadaje sobie pytanie, dlaczego doszło do tego zabójstwa, jaki był motyw tego zabójstwa, czy chodziło faktycznie o tych konkretnych studentów, czy tylko o jedną osobę, a jeśli tak, to którą. I jakim cudem się stało, że z szóstki studentów, która tam mieszkała, znaczy no, w tamtej nocy była, dwie z nich uszły z życiem i nawet nie zostały zaatakowane. Co się stało? Jak to jest w ogóle możliwe? 29 grudnia zostaje opublikowane, w Stanach też jest to dużo, to ma oczywiście swoje plusy i minusy, ale ze względu, powiedzmy, na swoją pracę podcasterki kryminalnej, chciałabym, żebym mogła mieć dostęp do tak wielu informacji, jakie są dostępne w Stanach. Bardzo wiele raportów policyjnych i z miejsca zbrodni są dokumentami publicznymi, do których każdy może mieć dostęp, kiedy one się pojawiają, są jakby w domenie publicznej, więc można mieć do nich dostęp. U nas te dane są wszystkie utajnione. Z drugiej strony trudno mi sobie wyobrazić funkcjonowanie właśnie w takiej rzeczywistości, gdzie właściwie ktoś może za kliknięciem myszką znaleźć takie informacje jak mój adres, jak mój numer telefonu, jak, nie wiem, miejsce, w którym studiuję, i mieć dostęp, nie wiem, do jakichś moich, no, takich dokumentów może, które są bardzo prywatne. Nie wiem, na przykład ktoś widziałby, kiedy dostałam mandat, bo dokładnie do takich informacji można mieć dostęp. Nie wiem, czy to jest ogólnostanowy efekt, czy to jest stan na całe Stany Zjednoczone, czy to jest jednak sytuacja, która jest lokalnie w niektórych stanach przyjęta. W każdym razie się z tym spotkałam wielokrotnie. 29 grudnia zostaje opublikowany raport z miejsca zdarzenia i właśnie ten raport, o którym teraz będę mówić, został sporządzony przez kaprala Bretta Payne'a, który 13 listopada 2022 roku o 16 zjawił się na miejscu w celu zabezpieczenia miejsca zbrodni, czyli 5 godzin po tym, jak został wykonany, no niecałe 5 godzin po tym, jak został wykonany pierwszy telefon na 911. Smith, jeden z oficerów, oprowadził kaprala po domu. Weszli do mieszkania od strony północnej i od razu kierowali się schodami na drugie piętro. Tam udali się do pierwszego pokoju, który później, jak się okazało, należał do Zany. Stwierdzono tak na podstawie przedmiotów zabezpieczonych w tym pokoju, między innymi przez prawo jazdy. Tuż przed sypialnią znajdowała się łazienka. Przed wejściem do pokoju zauważono ciało kobiety. Zostało ono zidentyfikowane jako ciało Zany Kernodle. Zwłoki znajdowały się na podłodze, a na ciele ujawniono liczne rany kłute, spowodowane ostrym narzędziem, najprawdopodobniej nożem. Co ciekawe, u Zany, jako u jedynej ofiary, ujawniono ślady bronienia się i być może właśnie to, że jej ciało znajdowało się poza łóżkiem, świadczyło o tym, że wstała zaniepokojona jakimiś dźwiękami. Być może było to też spowodowane tym, że zamawiała jedzenie, więc nie spała, bo kilka minut wcześniej to jedzenie odebrała. I zaniepokojona tymi dźwiękami po prostu wstała, zderzyła się z napastnikiem i doszło między nimi do walki. Po wejściu w głąb pokoju śledczy ujawnili również ciało mężczyzny, czego się nie spodziewali, bo z wywiadu wiedzieli, że mieszka tam zaledwie 5 kobiet. Z kolei jego ciało leżało w łóżku należącym do Zany Kernodle. W tym przypadku również założono, że ofiara została zaatakowana ostrym narzędziem. Następnie śledczy udali się na trzecie piętro. Tam znajdowały się dwie sypialnie oraz łazienka. Sypialnia po lewej stronie należała do Kaylee Gonsalves, natomiast druga do Madison Morgan. W sypialni Kaylee znajdował się pies, który należał do niej i jej byłego chłopaka Jacka, tego samego, do którego dzwoniła w nocy. Z kolei zwierzę zachowywało się zupełnie normalnie, nie miało żadnych ran. Nie wskazywało na to, żeby był w szoku. Z kolei w sypialni Madison ujawniono zwłoki dwóch dziewczyn leżących w jednoosobowym łóżku. Ofiary również zostały zaatakowane nożem. Obok ciała Madison Morgan kapral Payne zabezpieczył pokrowiec na nóż i na pokrowcu noża znajdował się napis K bar USMC, czyli United States Marine Corps oraz logo zawierające glob, orła i kotwicę. Po ujawnieniu zwłok śledczy oczywiście przystąpili do przesłuchania świadków, czyli głównie BF i DM, tych samych studentek, które znajdowały się na miejscu zbrodni i nie zostały zaatakowane. Z zeznań DM śledczy odtworzyli, co działo się ze studentkami tuż przed zbrodnią. Świadek powiedziała, że Maddie i Kaylee bawiły się razem w pubie Corner Club do około pierwszej. O 1:30 na nagraniach z Grabtrack śledczy zidentyfikowali przyjaciółki, które zamawiały jedzenie. Zostały też odwiezione przez prywatną firmę do ich domu około 1:50. Kierowca został przesłuchany i potwierdził, że odwoził ofiarę do domu. Dziewczyny udały się do swoich pokoi i poszły spać. Zana Kernodle nie spała, ponieważ śledczym udało się ustalić, że była dostępna na aplikacji TikTok oraz że składała zamówienie na DoorDash około 4 w nocy. Osoba, która dostarczała jedzenie na King Road 1122, została odnaleziona, zidentyfikowana i oczywiście przesłuchana, ale ustalono, że absolutnie nie miała nic wspólnego z tą zbrodnią i też ten człowiek niczego nie widział. DM z kolei zeznała, że tej nocy spała u siebie w pokoju, czyli w sypialni znajdującej się na drugim piętrze. Około 4:00 została obudzona przez hałas, który brzmiał jak Kaylee bawiąca się z psem w jednej z sypialni na trzecim piętrze. Następnie usłyszała głos, który mógł należeć do Gonsalves, który mówi: ktoś tutaj jest. DM wtedy się zaniepokoiła i postanowiła wyjrzeć przez drzwi swojego pokoju, jednak niczego nie zauważyła. Po chwili znów wyjrzała przez drzwi i tym razem usłyszała płacz dobiegający z pokoju Zany, a następnie męski głos, który mówił: wszystko jest okej, pomogę ci. Myślała wówczas, że słyszy głos Ethana. Śledczy ustalili również, zabezpieczając nagrania z pobliskich kamer monitoringu, że o 4:17 jedna z kamer znajdująca się w pobliżu sypialni Zany Kernodle zarejestrowała nagranie, na którym można usłyszeć dziwne dźwięki przypominające jęki oraz głośny trzask, huk. Słychać również szczekanie psa. DM w dalszych zeznaniach stwierdziła, że otworzyła drzwi swojego pokoju po raz trzeci, przestraszona usłyszanym płaczem, który wzmagał. I wtedy stało się coś, co powoduje, że mam ciarki na całym ciele. Ponieważ ona wtedy zauważa mężczyznę ubranego na czarno, z czarną kominiarką zasłaniającą usta i nos. Dziewczyna absolutnie się przeraża, bo postać szła w jej kierunku takim bardzo zdecydowanym krokiem. Była to postać wysoka, lecz niezbyt duża, raczej mówimy tutaj o smukłej budowie ciała, raczej taka postura, nie wiem, atlety, chociaż ja nie do końca rozumiem to słowo atleta, bo właśnie mi się wydaje, że to jest atletyczna budowa, to jest właśnie kogoś bardzo wysportowanego. Jedyne, co wtedy DM zauważa, to to, że człowiek ten ma krzaczaste brwi. Mężczyzna jednak idąc w jej kierunku niczego jej nie robi, po prostu przechodzi obok, nawet nie wiadomo, czy ją widzi. Następnie kieruje się w stronę szklanych drzwi przesuwnych, znajdujących się właśnie w kuchni, z których wychodziło się na taras i tylko tyle DM zauważa, ponieważ szybko zamyka się w pokoju i już więcej z niego nie wychodzi, siedzi tam po prostu przez bardzo długi czas, jest w szoku. I dzięki zabezpieczonym śladom udało się zabezpieczyć odcisk buta, który znajdował się tuż przed drzwiami pokoju DM. Najprawdopodobniej był to Vans. Znaleziony odcisk pokrywał się też zeznaniami ocalałej współlokatorki co do tego, którą drogą poruszał się zabójca. Potwierdza to, że właśnie szedł tam od strony pokoi do kuchni z piętra i tym wyjściem szklanym po prostu opuścił dom. Śledczy w raporcie wspominają też również o białym samochodzie widzianym na nagraniach z monitoringu zabezpieczonym w okolicy. I to biały samochód, który nie należy do nikogo z okolicy, jest to Hyundai Elantra bez przednich tablic rejestracyjnej, czy bez przedniej tablicy rejestracyjnej. Samochód zresztą w tej okolicy jest widziany wielokrotnie pomiędzy godziną 3:29 a 4:20. I pod domem ofiar przejeżdża 3 razy i ostatnim razem odjeżdża ulicą Wolenta. Według spostrzeżeń policji samochód ten wydaje się być podejrzany, ponieważ w tych okolicach w ogóle nie ma dużego ruchu tak ogólnie na co dzień, a już tym bardziej w godzinach nocnych, właściwie to takich godzinach nadrannych. I to niezwykłe, ponieważ samochód powraca na King Road około godziny 4:04. Podjeżdża pod sam dom studentek od strony zachodniej. Następnie zawraca i podjeżdża od strony wschodniej, tak jakby ktoś miał problem z zaparkowaniem. Potem znika z tego monitoringu i o 4:20 widziany jest, zarejestrowany właściwie przez kamerę, tym razem jak odjeżdża z wysoką prędkością i udaje się znów ulicą Wolenta. Śledczy więc zakładają, że zapewne samochód kieruje się drogą, która prowadzi do Waszyngtonu, do Pullman. Do stanu Waszyngton, do Pullman. Dlatego też bardzo szybko zostają sprawdzone nagrania z monitoringu miejskiego właśnie w miejscowości Pullman. Udaje się dostrzec biały samochód typu sedan, pasujący do tego podejrzanego, który o godzinie 2:54 wyjeżdża z miejscowości Pullman w kierunku Muskoł w Idaho. O 5:25 samochód zostaje zarejestrowany przez aż 5 kamer w Pullman. Zatem ruszają poszukiwania właściciela podejrzanego samochodu. Nagrania z monitoringu, na którym widnieje podejrzany biały samochód, zostaje wysłane do profesjonalistów, którzy starają się ustalić szczegóły dotyczące oczywiście tego pojazdu. I szybko udaje się określić, że Hyundai Elantra widziany na nagraniach został wyprodukowany w latach 2011-2016, ale informacja ta jednak nie zostaje ujawniona przez kilka najbliższych dni od momentu właśnie wszczęcia tych poszukiwań samochodu. Ten samochód zostaje pierwszy raz wyłapany właśnie po 20 listopada na tym monitoringu, potem zostaje to potwierdzone przez kilka innych nagrań i 25 listopada zaczynają, czy ruszają poszukiwania właściciela tego samochodu i przez kilka dni jeszcze ta informacja o produkcji tego samochodu, o tych latach produkcji nie zostaje ujawniona. Musimy się zatem cofnąć też o kilka dni przed tym, jak wszczęte zostają poszukiwania właściciela tego samochodu konkretnego, już wiadomo, kogo wszyscy szukają, ponieważ 21 listopada odbywa się pogrzeb Ethana. On jako pierwszy zostaje pochowany. Ethan Chapin, którego pogrzeb wzbudza ogromne zainteresowanie. Zjawia się bowiem mnóstwo osób chcących okazać szacunek tragicznie zmarłemu koledze, swojemu przyjacielowi. Podczas ceremonii wypowiada się zrozpaczona mama Ethana, Stacy Chapin, która apeluje do rodziców, aby spędzali każdą wolną chwilę ze swoimi dziećmi, ponieważ te momenty już nigdy nie wrócą i nigdy nie wiadomo, kiedy naszych pociech może zabraknąć. Nie doszukałam się jednak informacji na temat uroczystości pogrzebowych pozostałych studentów, więc też nie wiem, w których dniach zostały pochowane Zana, Kylie i Maddie. Wiem natomiast, że jedna z rodzin nie chciała organizować pogrzebu w obawie, że sprawca na ten pogrzeb przyjdzie, więc postanawiają wówczas, że pochowają swoje dziecko dopiero, gdy policja złapie zabójcę. Kiedy mijają 3 tygodnie od tej przerażającej zbrodni, rodziny studentów z Idaho zaczynają się denerwować na kompletny brak informacji ze strony policji. Według nich śledztwo nie było prowadzone poprawnie. Matka Zany Kornodl udziela wywiadu jednej stacji telewizyjnej, wspominając o tym, że na temat śledztwa w sprawie śmierci jej córki dowiaduje się więcej ze stron internetowych oraz telewizji niż od śledczych, które te sprawy prowadzą. Tak samo oburzona jest rodzina Kylie Gonsalves, gdzie jej ojciec publicznie mówi, że nie dzieje się nic w tej sprawie. Mijają 3 tygodnie od zabójstwa, sprawca dalej jest na wolności. Rodzina o niczym nie wie, o niczym nie jest informowana. Ma takie poczucie, że po prostu coś się stało i nic więcej się w tej sprawie nie wydarzy. Po prostu straciliście dziecko, trudno. Śledczym według tego, co wówczas rodzina uważa, nie udaje się posunąć o krok naprzód w tej sprawie. Sprawa jest głośna, ale nie tak bardzo, jak staje się później. Ale prawda jednak jest taka, że śledczy mają ogrom pracy przy tej sprawie. Po pierwsze, podczas zabezpieczenia dowodów w domu, gdzie doszło do zbrodni, ujawniono setki śladów DNA. I każdy z nich należało oczywiście zabezpieczyć i zidentyfikować oraz porównać i znaleźć ten jeden, który nie pasował do żadnej reszty, którego nie dało się zidentyfikować, czyli tej konkretnej osoby, której w tym domu nigdy być nie powinno. Jak wiadomo, dziewczyny bardzo często organizowały imprezy w swoim domu. To był dom otwarty, zapraszały mnóstwo gości. Goście przyprowadzali swoich znajomych, swoich gości. Każdy z nich zostawia chociaż jeden odcisk palca, włos, kawałek śliny, nie wiem, no różne rzeczy, cokolwiek. Więc to są właśnie te ślady, które trzeba zabezpieczyć. Do tego śledczy muszą przesłuchać 1000 osób, okolicznych mieszkańców, pracowników uniwersytetu, innych studentów, innych imprezowiczów, współpracowników studentów, no, rodziny i tak dalej. Pracy było mnóstwo. Poza tym policja musiała pilnować domu, aby nikt nieupoważniony się do niego nigdy nie dostał, nie zniszczył dowodów. Wokół tego domu cały czas krążyły media, więc myślę, że te warunki pracy musiały być niesamowicie trudne. Brak konkretnych informacji na temat śledztwa prowadził do frustracji nie tylko rodziców, ale również też osoby zainteresowane tą zbrodnią. Zaczęły się spekulacje na temat motywu, więc do tego wszystkiego jeszcze doszło zniecierpliwienie opinii publicznej, naciski z jej strony. W tamtym momencie też ujawniono, mówimy tutaj o końcówce listopada, informacje na temat Kylie, która miała być stalkowana przez jakiegoś mężczyznę. Jej rodzice też wiedzieli o tym, byli poinformowani przez swoją córkę, że ma wrażenie, że jest obserwowana. Nie był to taki zwykły stalker, który gdzieś tam jest wszędzie w internecie, komentuje wszystko, pisze, ale to miał być stalker, który przekraczał jakieś takie fizyczne bariery, jakby dotykał ten stalking jej w życiu rzeczywistym, w realnym życiu. Wtedy też zaczęto spekulować, że może sprawcą zdarzenia był właśnie stalker Kylie. Przypuszczano również, że być może Kylie miała być główną ofiarą, a pozostałe po prostu znalazły się w złym miejscu o złym czasie, chociaż no, z drugiej strony wszyscy poza Ethanem, którego obecność też jest uzasadniona, były w swoim domu. Co ciekawe, Kylie miała wyraźnie więcej ran niż pozostałe osoby, które padły ofiarą tego zabójstwa, co mogłoby świadczyć o tym, że to ona była celem ataków. Kolejnym pomysłem było to, że skoro nie było śladów włamania, to być może była to osoba z najbliższego kręgu, czyli osoba, która miała klucze, wiedziała, jak się dostać do domu, być może była nawet wtedy w domu. Czyli może DM albo BF, a może to były chłopak Kylie był tym sprawcą, prawda? Nie odbierał telefonu z jakiegoś powodu. No na tamten moment było i właściwie pojawia się mnóstwo spekulacji, jednak totalnie mało się potwierdza tych informacji. Właściwie nic nie udało się, niczego się nie dało potwierdzać, ale 7 grudnia trochę się zmienia, ponieważ policja publikuje pilną informację o poszukiwaniu właściciela białego samochodu Hyundai Elantra z rocznika 2011-2013. Policja prosi o pomoc społeczność w odnalezieniu właściciela, który może mieć kluczowe informacje dotyczące wydarzeń z 13 listopada przy King Road. Samochód nie posiada przedniej tablicy rejestracyjnej, stąd dane na temat tego samochodu są tak okrojone. Nie wiadomo, do kogo ten samochód należy, jest on dość popularnym samochodem w Stanach. I od tej pory właściwie telefon i wszystkie skrzynki kontaktowe w policji się po prostu urywają, ponieważ śledczy zaczynają otrzymywać setki, tysiące właściwie zgłoszeń na temat podejrzanej osoby, na temat samochodów. Wszystkie z tych informacji sprawdzano i weryfikowano. Policja wówczas też informuje, że chce zapewnić, że posiada informacje na temat tej sprawy, którymi nie dzieli się specjalnie z opinią publiczną ze względu na bezpieczeństwo i powodzenie przebiegu tego śledztwa. 30 grudnia, czyli kilkanaście dni później, no, trochę więcej niż kilkanaście, policja ujawnia informację, że aresztowano 28-letniego mężczyznę, Briana Kohlbergera, podejrzanego o dokonanie poczwórnego zabójstwa w Idaho. Mężczyzna zostaje zatrzymany o 3 w nocy w jego domu rodzinnym na terenie Pensylwanii. Zostają mu postawione zarzuty poczwórnego zabójstwa pierwszego stopnia. Do skutecznego aresztowania użyto specjalnej grupy, aby zatrzymanie oczywiście było skuteczne. Podczas zatrzymania użyto tak czegoś, co byśmy mogli nazwać Dynamic Entrance, czyli jak rozumiem do domu Kohlbergera po prostu służby weszły siłą, wyważyły drzwi. Takie nagrania, które można często obserwować w polskich programach o, nie wiem, zatrzymywaniu członków mafii, tak sobie to wyobrażam. Podobno właśnie w Stanach Zjednoczonych taki sposób zatrzymywania jest wykorzystywany tylko w specjalnych i bardzo wyjątkowych przypadkach, które są bardzo mocno zagrożone jakimś ryzykiem, nie wiem, wymiany ognia i tak dalej. Tutaj mówimy o takim zwykłym domu rodzinnym, w którym mieszkają przeciętni, zwykli ludzie. Brian Kohlberger początkowo zostaje przewieziony do więzienia w Monroe. Tam z kolei mężczyzna oczekuje, właśnie ma oczekiwać na decyzję w sprawie przeniesienia go do Idaho, gdzie doszło do zbrodni. A w ten czas to właśnie tam ma odbywać się również jego proces. Informacja o zatrzymaniu Kohlbergera wywołuje ogromne zainteresowanie, ale też myślę, że przynosi wielką ulgę zarówno rodzicom, rodzinom zmarłych studentów, ale też mieszkańcom Moscow i właściwie wszystkich okolicznych miejscowości. Wtedy też ojciec Kylie, kiedy dowiaduje się o zatrzymaniu Briana, wiadomość tę otrzymuje we wczesnych godzinach porannych, od razu wstaje z łóżka, zaczyna budzić wszystkich w domu, skacze z radości, że znaleziono sprawcę, chociaż trudno mi sobie wyobrazić, że to w ogóle jest coś radosnego, ale domyślam się, że ma poczucie ulgi, że tak jest to rozwiązane. Z kolei mama Zany w jednym z wywiadów powiedziała, że czas oczekiwania na zatrzymanie zabójcy określa jako koszmar, horror, ale kiedy już dowiedziała się, że policja znalazła potencjalnego sprawcę, kamień spadł jej z serca. To też pokazuje dramat rodzin, które oczekują cały czas na ustalenie sprawcy albo na skazanie go, na pojmanie. Czasami są to historie właśnie tak jak tutaj, że właściwie nic nie wiadomo, a czasami jest to tak, że z takiej wiedzy operacyjnej powiedzmy coś może wynikać, ale nie udaje się tego zrobić z przyczyn braku dowodów, takich, które przed sądem byłyby wystarczająco dobre. 3 stycznia już 2023 roku wydano decyzję o ekstradycji Kohlbergera do Idaho, jednak Brian musiał wyrazić na to zgodę. Tak się jednak stało. Z tego, co słyszałam, musiało to wynikać też z tego, że w jego rodzimym stanie mógł być skazany na karę śmierci. Ale myślę, że jest to interpretacja chyba krajów europejskich, ponieważ zarówno w Pensylwanii, jak i w Idaho stosuje się karę śmierci. Więc nie miał, myślę, że z tym większego problemu. 4 stycznia został przetransportowany do Idaho i przewieziony do tamtejszego więzienia. Po zatrzymaniu Kohlbergera opublikowano dalszą część raportu policyjnego, już taką, w której możemy znaleźć informacje na temat namierzenia Kohlbergera. 25 listopada rozpoczęły się poszukiwania właściciela białego samochodu, czyli Hyundai Elantry, Już 29 listopada o 12:28 policjanci z Washington State University namierzyli białego Hyundai'a Elantra zarejestrowanego w Waszyngtonie, a jego właścicielem ustalono, że jest Brian Koberger, mieszkaniec Pensylwanii, numer rejestracyjny LFZ-8649. Kilka minut później udało się też namierzyć lokalizację tego samochodu, który był zaparkowany na publicznym parkingu studenckim w Pensylwanii. Policjantom wówczas udaje się zweryfikować w bazie danych prawo jazdy Kołbergera, który według opisu miał być białym mężczyzną, wysokim, o wadze 85 kg oraz, co widać na zdjęciu tym właśnie w prawie jazdy, miał bardzo krzaczaste brwi, wyglądem więc pasował do opisu mężczyzny, którego widziała DM. Co ciekawe, 21 sierpnia 2022 roku Brian został zatrzymany w Idaho przez patrol policji, kiedy prowadził dokładnie ten sam samochód. Policjant zatrzymał Kołbergera ze względu na korek, który miał miejsce w Moskwie. Okazało się, że tablice rejestracyjne tracą ważność 30 listopada 2022 roku. Policjant sobie po prostu stał w korku, sobie zaczął sprawdzać samochody wokół, więc pomyślał sobie, że akurat no, tutaj jest jakiś pretekst może do porozmawiania. Kołberger wtedy przedstawił swój numer telefonu, dzięki czemu śledczy dowiedzieli się, że numer telefonu, który Kołberger posiada, jest zarejestrowany w firmie AT&T. 14 października 2022 roku Kołberger został ponownie zatrzymany w tym samym pojeździe ze względu na korki uliczne i to była zwyczajna, rutynowa kontrola. Ale to są takie kontrole, które nas nie powinny interesować, no bo mają miejsce przed zbrodnią, no ale jest tam jakiś kontakt na linii policja Kołberger. Ale to, co nas chyba najbardziej, przynajmniej mnie interesuje, to to, że 18 listopada, czyli 5 dni po zbrodni, Brian Kołberger rejestruje swój samochód w urzędzie z nową tablicą rejestracyjną o numerze CFB8708, tak jakby ścierając trochę ten ślad po samochodzie poprzednim, zmienia go po prostu. W zbrodni brał udział inny samochód. W tym raporcie policyjnym znajdziemy też dużo informacji na temat jego telefonu komórkowego. No wiadomo, że telefon komórkowy jest absolutną skarbnicą informacji na temat lokalizacji, tego, co się wszystko dzieje. 23 grudnia policja wnioskuje o raport logowania telefonu Kołbergera w dniach od 12 listopada do 14 listopada i raport jednoznacznie wskazuje, że 13 listopada o 2:47 telefon Briana loguje się w Pullman pod adresem domu jego rodziców. O 2:47 telefon przestaje być aktywny, zostaje wyłączony lub zostaje uruchomiony tryb samolotowy. O 4:48 telefon łapie zasięg i loguje się na terenie autostrady numer 95, która prowadzi do Moscow. Między 4:50 a 5:26 podróżuje w Idaho w kierunku Genesee, a następnie kieruje się do Uniontown, w dalszej kolejności do Pullman. I o 5:30 loguje się w Pullman, dokładnie w pobliżu domu Kołbergera. Następnie dnia 13 listopada około godziny 9 telefon Briana ponownie łapie zasięg na trasie Pullman-Moscow i między 9:12 a 9:21 jest w pobliżu King Road. Raport wykazuje, że telefon Kołbergera przed 13 listopada 2022 roku logował się blisko tego domu na King Road około 12 razy i w 11 na 12 przypadków miały miejsce te odwiedziny późnym wieczorem lub nawet nocą. Pierwszy raz chyba to logowanie ma miejsce 21 sierpnia. Tam przebywa wówczas przez ponad pół godziny, między 10:45 a 11:25. Ale to, co mnie najbardziej szokuje, to to, że między 9:12 a 9:21 13 listopada on wraca z Pullman do Moscow i jest tam znowu. I pewnie jest zszokowany, że tam się jeszcze nic nie dzieje. Prawdopodobnie przyjechał zobaczyć, czy już policja jest na miejscu. Co ciekawe, jeszcze 15 grudnia zostaje dwukrotnie zatrzymany przez patrole policji na jednej z szybkich tras szybkiego ruchu i zostaje zatrzymany do rutynowej kontroli, a jedzie z nim jego ojciec wówczas, który no, zdaje się niczego absolutnie nie podejrzewa. 27 grudnia policjanci, to jest tuż przed zatrzymaniem, policjanci zabezpieczają śmieci z posesji Kolbergera, próbując dobrać się do jego śmieci, które są wielką skarbnicą wiedzy na temat każdego z nas, ale przede wszystkim jest tam mnóstwo naszego DNA. I właśnie dzięki tym śmieciom 28 grudnia otrzymano raport, że DNA zabezpieczone na śmieciach z domu rodziny Kolberger, a tymi, które zabezpieczono na pokrowcu noża, tym samym, który został pozostawiony na miejscu zbrodni, jest spójne, jak podają wyniki badań, na 99,99, czy już nie ma drugiego przecinka, 8 DNA zabezpieczone ze śmieci należy do osoby, która jest ojcem podejrzanego, bo to nie chodzi o śmieci Kolbergera. Dlatego, że Brian Kolberger, będąc w domu rodzinnym swoich rodziców, czy no w swoim domu rodzinnym, wynosił śmieci w rękawiczkach gumowych, żeby absolutnie na śmieciach nie pozostawać śladów. I myślę, że to jest najciekawsze, bo to pokazuje, znaczy nie to jest najciekawsze, ale to pokazuje, jak on używał wiedzy na temat kryminalistyki, kryminologii w tym, żeby swoją zbrodnię jak najbardziej ukryć. Więc myślę, że przechodzimy teraz do momentu, w którym powinniśmy w ogóle porozmawiać o Brianie. Brian Christian Kolberger urodził się 21 listopada 1994 roku w Albrightsville w Pensylwanii. Jest synem Michaela i Marianne Kolberger. Michael pracował jako pracownik fizyczny, konserwator, natomiast jego matka była nauczycielką, pomocą nauczycielską, to jest tak zwany substitute teacher. W Stanach to taka postać, która wchodzi na zastępstwa zawsze, więc nigdy nie ma takich okienek, po prostu zawsze dzieci się uczą. W ich rodzinie nie było kolorowo, jeśli chodzi o pieniądze. Doszukałam się też informacji, że w 1995 roku oraz 2010 ogłaszają bankructwo. To jest trochę inna sprawa niż w Polsce. Nie wiem, czy każdy zwykły człowiek może ogłosić upadłość konsumencką. W każdym razie to się dzieje w Stanach tak, że my możemy jako osoby fizyczne ogłosić bankructwo. To się tam wiąże z kilkoma pozytywnymi rzeczami, jeżeli mamy bardzo duże długi. Ale oczywiście to nie jest nic wesołego, ponieważ to jest stan bardzo złej sytuacji finansowej. Brian nie jest jedynym dzieckiem swoich rodziców. Ma też dwie starsze siostry. Amandę, która urodziła się w 1988 roku i Melisę, która urodziła się w 91. Amanda pracuje też w szkolnictwie, jest kimś w rodzaju school counselor, nie wiem jak to powiedzieć, czy no wiem, no oczywiście doradczyni szkolnej, ale nie wiem jaka jest taka funkcja w Polsce, może jest to ktoś w rodzaju pedagoga, chociaż nie wiem. A Melisa jest terapeutką rodzin i małżeństw, jest osobą, czy ma licencję na wykonywaną przez siebie pracę, więc to nie jest taka jakaś terapeutka samozwańcza. W 2018 roku uzyskuje stopień naukowy z dziedziny psychologii na Northampton Community College. W 2020 roku broni licencjat na Uniwersytecie DeSales, gdzie był uczony przez znaną psycholog sądową Catherine Ramsland, która napisała takie książki jak The Mind of Murderer oraz How to Catch a Killer. To też Catherine Ramsland była również bardzo związana ze sprawą BTK, Bound, Torture, Kill, którym był, mówię tutaj o BTK-u, Dennis Rader. I ona bardzo była, może nie zafascynowana, tylko bardzo interesowała się jego działaniami, jego zbrodniami, analizą psychologiczną, kryminologiczną właśnie Denisa Radera, więc to też taka niezwykła koincydencja w tej sprawie. W 2021 roku został zatrudniony na stanowisku ochroniarza w Pleasant Valley School District, natomiast w maju 2022 roku na Reddicie użytkownik przedstawiający się jako Brian Kolberger, Reddit to coś w rodzaju polskiego wykopu, opublikował post proszący o udział w badaniach naukowych. Prosił tam o kontakt osoby, które dokonały zbrodni i chciałyby podzielić się informacjami w celach oczywiście naukowych na temat tego, jakie emocje towarzyszą osobie, która zabija, odbiera życie drugiemu człowiekowi oraz jakie psychologiczne aspekty wpływają na podjęcie decyzji o dokonaniu zbrodni. Ten post brzmiał tak, jak go przeczytam po angielsku. Hi, my name is Brian and I am inviting you to participate in a research project that seeks to understand how emotions and psychological traits influence the decision-making involved in committing a crime. In particular, this study seeks to understand the story behind your most recent criminal offense, which an emphasis on your thoughts and feelings throughout your experience. In the event that your most recent offense was not one that led to a conviction, you may still participate. Na polski przetłumaczylibyśmy to tak. Cześć, mam na imię Brian i chciałbym zaprosić Cię do udziału w badaniach, które próbują wyjaśnić, jak emocje i psychologiczne aspekty wpływają na podejmowanie decyzji związanych z podejmowaniem decyzji o popełnieniu przestępstwa. Szczególnie interesuje mnie to, by wyjaśnić historię stojącą za Twoim ostatnim popełnionym przestępstwem. Z naciskiem na to, jakie myśli i uczucia towarzyszyły Ci podczas dokonywania przestępstwa. Bardzo interesuje mnie to, co dotyczy Twojej najnowszej, najświeższej, nie wiem, ostatniej zbrodni. I szczególnie jeżeli jest to zbrodnia, która nie doprowadziła do Twojego skazania. Przynajmniej ja to tak rozumiem. Miesiąc później, bo w czerwcu zeszłego roku, Brian Kohlberger broni magistra z kryminalistyki albo kryminologii. Ja akurat słyszałam o kryminologii, ale to może być dwojako rozumiane. Na Uniwersytecie DeSales w sierpniu tego samego roku, czyli parę miesięcy temu, Brian Kohlberger stał się doktorantem kryminalistyki i kryminologii na Uniwersytecie w Waszyngtonie. Tam również pracował jako asystent nauczyciela, udzielając lekcje studentom zapewne w ramach praktyki, która była mu potrzebna. Ale to jest to, co się z Brianem dzieje w ostatnich latach. Natomiast myślę, że każdego człowieka buduje całe jego życie, głównie też dzieciństwo i czasy nastoletniości. W szkole średniej Brian miał znaczną nadwagę. Był osobą prawdopodobnie chorującą na otyłość, nie wiem, osobą z bardzo dużą nadprogramową masą ciała, co było powodem do naśmiewania się z niego. Dokonywały tego głównie dziewczyny, przez co Kohlberger był dość zamknięty. Raczej był traktowany jako taki mul książkowy. Po czasie jednak Brian zmienił się bardzo, znacznie zwrócił wagę, był szczupły i po tej metamorfozie ludzie zaczęli go dostrzec. To jest straszliwie dla mnie taki osobisty i przykry bardzo wątek, bo dopiero, czy według zeznań bardzo wielu osób, w tym samego też Briana, zaczęli go ludzie przepraszać za to, co mu zrobili, ale Brian już nie był takim samym Brianem. Niby przyjmował te przeprosiny, jednak sam zaczął wówczas ośmieszać znajomych, czyli tak jakby ofiara stała się katem. Niektórzy też przez to po raz kolejny się od niego odwrócili i jeden z jego znajomych mówi, że początkowo Brian rzucał kąśliwe żarty, które później po prostu stały się zastraszaniem i podłym ośmieszaniem, dlatego też większość osób wolała się przy nim po prostu nie odzywać i nie wchodzić w paradę. Trudno mi sobie wyobrazić taką gwałtowną zmianę zachowania, może na szczęście, nie znałam nigdy takiej osoby. Z kolei kilka koleżanek, które znały Kohlbergera, mówią, że nigdy nie był on typem przemocowym, nie znęcał się psychicznie, miał jednak zapędy do wybuchów, podczas których miał uderzać na przykład w ścianę pięścią lub zgniatał rzeczy ręką. W kwietniu 2011 roku Brian napisał wpis w necie, w którym opisywał tematy swojego złego samopoczucia. Głównie mówił tutaj o zagubieniu, o samotnieniu i takich postów pojawiało się ponad 100. Miał nick Exar Those with Visual Snow. Visual Snow to nie jest takie zwykłe hasło, które się tutaj pojawia, ponieważ jest to w wolnym tłumaczeniu na polski jest to po prostu wizualny śnieg. Jest to zaburzenie wzroku, które jest prawdopodobnie neurologiczną przyczyną. Jest to zaburzenie, które powoduje nałożenie na obraz, taki, który jest przeznaczę oczywiście na zmór zgenerowany, no ale jakby przez oczy pozyskiwany, nałożenie takiego jakby śniegu z telewizji, czegoś w rodzaju bardzo gęstego ziarna, więc ten obraz nie jest wyraźny. Osoby też z tym syndromem, z tym zaburzeniem mogą doświadczać bardzo dotkliwych bólów głowy i też osoby z tym visual snow, czy tym wizualnym śniegiem czują się bardzo często wyobcowane, jakby odcięte trochę od świata, mówią często o pustce. Jest to też taka przypadłość, która może powodować bardzo duże stany lękowe, nic dziwnego. Nie do końca jest to wyjaśniona, przyczyna jakby tego zaburzenia nie jest wyjaśniona. Ja się nie chcę tutaj za bardzo zagłębiać, bo też nie chcę jakichś głupot opowiadać. W każdym razie Brian Kohberger najprawdopodobniej doświadczał tego optycznego, czy jakbyśmy to inaczej nazwali, wizualnego śniegu. Więc na tym forum pojawiały się wpisy, w których on sam dzielił się takimi doświadczeniami, jak na przykład to, że gdy przytulam moją rodzinę, nie czuję kompletnie nic, to tak jakbym oglądał grę wideo, czy czuję się jak kupa mięsa, bez żadnych uczuć. Kolejny cytat to tak jakby wszystkie demony w mojej głowie kpiły ze mnie, dzwoniąc mi w uszach i powodując mgłę na moich oczach. W późniejszym czasie Kohberger pisał również o tym, że ma myśli samobójcze, nie potrafi nawiązać kontaktu, jest pozbawiony empatii. Najprawdopodobniej właśnie to spowodowało, że w pewnym momencie swojego życia on po prostu zaczyna zażywać heroinę. W czasach młodzieńczych, czyli domyślam się, że jest to późny wiek nastoletni, początek lat 20., pewnie też dlatego te studia skończył raczej z takim, no, opóźnieniem znacznym. Najprawdopodobniej był to jego sposób na radzenie sobie z problemami, jakie miał, no, ale heroina to jest potężny narkotyk. Kiedy te narkotyki wkroczyły w jego życie, to Brian z osoby wycofanej, raczej takiej trzymającej się z boku, jego znajomi nagle zauważają, że się zmienił, starał się wciągać swoich kolegów i koleżanki w uzależnienie, proponując im te narkotyki, chciał iść na imprezy, gdzie te narkotyki były. I w 2013 roku poszedł na odwyk, który uwolnił go od uzależnienia. No dobra, czyli mówimy o końcówce lat, czy tutaj, że ma 19 lat wtedy, przepraszam. Wtedy zaczął też pisać do niektórych znajomych, że chce zrobić coś dobrego dla siebie, dla innych, ponieważ w końcu jest czysty, więc znowu odzyskał wiarę w siebie. I to takie, no bardzo też znaczące chyba dla jego postaci. I też dla osób dotkniętych właśnie problemem uzależnienia. Po aresztowaniu Kohbergera w sieci zaczęło pojawiać się mnóstwo nagrań ludzi, którzy chodzili z nim do szkoły, znali go, byli jego znajomymi, obsługiwali go w knajpie i wszyscy określają jak jeden mąż właściwie w tych wpisach i w filmikach swój szok, ponieważ określają Kohbergera jako bardzo spokojnego, a wręcz spoko gościa. Nie było w nim nic, co mogłoby wskazywać na to, że jest zdolny do popełnienia aż tak wielkiej zbrodni. Jeszcze afekt, rozumiem, że może być szokujący, ale wciąż jest to afekt. Jest to coś, co jest wywołane jakimś bardzo traumatycznym doświadczeniem, no ale poczwórne zabójstwo, jeszcze tak brutalne, coś niebywałego. Po kilku dniach też zaczynają pojawiać się informacje na temat dziwnego zachowania Briana. Szczególnie na TikToku pojawia się jeden filmik, w którym dziewczyna opowiada, że była na randce z Brianem. Mieli poznać się na Tinderze, pisali ze sobą, po czym ze strony Kohbergera padło stwierdzenie: masz ochotę iść ze mną do kina dzisiaj wieczorem? Dziewczyna się zgodziła, wszystko było ok, myślała, że po filmach chłopak po prostu odprowadzi ją do domu, ale ten jednak wprosił się do środka, próbował ją dotknąć, dziewczyna była zdziwiona, poszła do toalety, a Brian poszedł za nią i wtedy przestało jej się to podobać, poczuła się zagrożona, dlatego robiła wszystko, by wyszedł z jej mieszkania jak najszybciej i kiedy się to udało, Kohberger pisał do niej jeszcze, jakby nie rozumiejąc w ogóle tego, że jakby wszystko było nie tak i napisał jej, słuchajcie, po wyjściu z tej bardzo nieudanej randki, na której ją osaczał, że ma fajne biodra porodowe, nazwał to nice birthing hips, tak jakby traktował ją jak po prostu samicę, która może potencjalnie urodzić mu potomstwo. Kolejną informacją na temat dziwnego zachowania Briana pozyskujemy od obsługi lokalnego baru w Bethlehem, to w ogóle takie też niesamowite nazwy tych miejscowości. gdzie Kohlberger bywał. Jak się okazuje, jedna z kobiet pracująca w barze wpisała do wewnętrznego systemu, który najwidoczniej mają, w ogóle to jest świetna rzecz, ostrzeżenie na temat dziwnego zachowania klienta. Bar posiada tam właśnie taki specjalny program, gdzie skanowali dowody osobiste klientów, a następnie mogli wpisywać notatki na ich temat. I bardzo możliwe, że głównie chodziło o potwierdzenie wieku, czy ktoś jest pełnoletni i tak dalej, jak się zachowuje. No ale to też tworzy taką bardzo fajną bazę klientów, których na przykład można po prostu nie obsługiwać, tak jak w słynnej komedii, już nie pamiętam, czy to był Mistrz, czy to... Dobra, nie będę się pogrążać popkulturowo. Jedna właśnie z barmanek zauważyła, że Brian przychodzi, zawsze siada sam przy stoliku, a następnie podchodzi do dziewczyn i je zaczepia. Pyta, skąd są, gdzie mieszkają. Kohlberger potrafił siedzieć i patrzeć na te dziewczyny godzinami. Był jak stalker, a po kilku piwach stawał się bardzo nachalny, taki napastliwy. Barmanka w systemie właśnie zaznaczyła, że daje temu klientowi bardzo, bardzo, bardzo czerwoną kartkę, cokolwiek to znaczy. Podejrzewam, że musiała być bardzo zaniepokojona tym zachowaniem i poczuć się wyraźnie zaniepokojona. W jego sprawie zresztą interweniuje właściciel baru, który pewnego razu, kiedy Kohlberger przychodzi do tego baru, pyta, dlaczego ten się tak zachowuje. I Brian wówczas odpowiada, że nie wie, o co mu chodzi już więcej w tym barze, jak łatwo się domyślać. Się nie pojawia, prawdopodobnie po prostu poczuł się zdemaskowany. W kwietniu 2022 roku, czyli 2 miesiące przed obronieniem magistra, Brian aplikuje o pracę w Departamencie Policji w Pullman na stanowisko asystenta naukowego policji. Miał też rozmowę kwalifikacyjną z komendantem Jeffkinsem, ale po rozmowie, czy nie ale, tylko po prostu po tej rozmowie napisał do tego komendanta takiego maila. Komendancie Jenkins, to była wielka przyjemność spotkać się z panem dzisiaj i podzielić się przemyśleniami i podekscytowaniem związanym z asystenturą badawczą dla bezpieczeństwa publicznego. Czekam na wiadomość zwrotną. Podobno też Kohlberger po 13 listopada rozmawiał ze swoją sąsiadką i pytał ją, czy słyszała coś o zbrodni w Idaho. Na temat zbrodni nie było zbyt wiele wiadomo, ponieważ informacje, jakie policja ujawniała, były znikome, ale Kohlberger powiedział wtedy sąsiadce, że ta zbrodnia była dokonana z pasją, że to jest jego ocena naukowa tego wydarzenia. Osoby, które brały udział w zajęciach, które Kohlberger prowadził na uczelni, wspominają z kolei, że był arogancki oraz bardzo często mówił o sobie. Studenci, którzy z nim studiowali, mówili, że Brian uważał się za perfekcyjnego w dziedzinie kryminalistyki i kryminologii. Oczywiście był dobrym studentem, natomiast był po prostu przemądrzały i niesympatyczny. Udzielał się na każdych zajęciach i widać było u niego ogromne zaangażowanie, ale też taką pewnego rodzaju zarozumiałość i butę. Wracam tutaj też na moment do Denisa Ridera, czyli BTK-a, którego córka bardzo często udziela się w mediach właśnie z tego względu, że ona z zachowania swojego ojca ocenia bardzo negatywnie. Oczywiście to jest sprawa, która odbiła się ogromnym piętnem na jej życiu, ale ona się często wypowiada właśnie w tej sprawie z tego względu, że właśnie zarówno BTK-em i ojcem zajmowała się ta sama psycholog kryminalna, czyli Ramsland, która potem była wykładowczynią Kohlbergera i czy taka osoba, która łączy właściwie dwóch, to nie jest seryjny, Brian nie jest seryjnym zabójcą, ale wielokrotnym, czy to może, nie wiem, coś oznaczać. Ona stwierdza, że zmroziło ją totalnie, jak okazało się, że Kohlberger był uczony właśnie przez tę samą psycholog kryminalną, która napisała biografię jej ojca. I mogło to spowodować, że może Kohlberger wzorował się na Denisie Raiderze, a sam Denis Raider miał powiedzieć, że zbrodnia w Idaho przypomina jego sprawę, jedno z zabójstw, których dokonał w domu Otero w 1974 roku. Z tego, co kojarzę, to była zbrodnia, zabójstwo właściwie chyba całej rodziny, łącznie z dziećmi. I tam doszło do jakichś takich bardzo okrutnych wydarzeń, których nawet nie będę tutaj przytaczać. Obecnie pojawiają się też informacje, że Brian obserwował wszystkie studentki na Instagramie. Mówię tutaj o Maddie, Kylie, Zanie, nie wiem, czy o BF i DM również, ale do jednej z nich wypisywał, nie wiemy do kogo, wysyła wiadomości prywatne, cześć, co tam u ciebie, ale nie jest jednak podane, do której konkretnie pisał. Z kolei też pojawiła się taka informacja, którą ja opowiedziałam wam w zapowiedzi tego odcinka, że w jednym z artykułów, czy w wielu artykułach, które potem powielały ten jeden, pojawiały się takie informacje, że Kohlberger odwiedzał restaurację Mad Greek, w której pracowały Maddie oraz Zana, ale jak się okazało, restauracja opublikowała post, w którym oskarżyła gazetę People o pisanie nieprawdy, że odwiedzał tę restaurację, ponieważ nigdy nie zostało to potwierdzone i nie ma też żadnych dowodów, które na to wskazują. Ja też dużo mówiłam właśnie o tym, że Brian najprawdopodobniej należał do takiego incelskiego środowiska. Nie wiem do końca, czy są jakieś dowody właśnie na to, że on się udzielał w takim środowisku może bardziej zrzeszonym. Natomiast był to człowiek, który był niezwykle skupiony na zdobyciu kobiety. Nie znalazły się żadne jego były partnerki, które mówiłyby o tym, że stworzyły z nim jakiś związek. Jego randki były zazwyczaj nieudane. Mamy tutaj jedno zeznanie tej kobiety, która umówiła się z nim na Tinderze. I tutaj mnie trochę uderza właśnie to sformułowanie, że on właśnie mówi o tych biodrach do rodzenia, o tym, że absolutnie nie respektował jej granic, że kobiety wielokrotnie zaczepiał, przekraczał ich granice. To środowisko incelskie się głównie skupia na kobiecie jako na przedmiocie nawet nie tyle seksualnym czy erotycznym, ale takim obiekcie, który służy do prokreacji, do przedłużania gatunku, więc kobieta ma spełniać bardzo konkretne role społeczne. One są bardzo szowinistyczne, mizoginistyczne i uwłaczające generalnie kobietom. Kobiety są traktowane jako takie kreatury bardzo przebiegłe, bardzo złośliwe, bardzo niedobre, takie, którym też nie należą się pewne prawa. Więc jest czymś zupełnie przeciwnym do takiego równouprawnienia szerokiego. Widzę tutaj sporo takich aspektów, głównie właśnie w tym randkowaniu, ale też widzę bardzo wiele takich psychopatycznych zachowań, właśnie chociażby to, że on nie czuje emocji, to co opisywał na forum. Być może było to związane z tym wizualnym, tam optycznym śniegiem, jeżeli jest to na przykład pochodne jakiegoś zaburzenia, ale nie wiadomo. W każdym razie cała postać Briana Kohlbergera wzbudza we mnie takie poczucie bardzo niepokojącej postaci. Takiej postaci, która wzbudza ogromne emocje, ale też mnóstwo pytań, na które nie wiem, czy da się na ten moment odpowiedzieć. Mam nadzieję, że te odpowiedzi poznamy, kiedy ruszy proces. Teraz obecnie w tej sprawie nie pojawia się zbyt wiele nowych informacji, takich, które mogłabym wam dzisiaj opowiedzieć. Jednak ja sobie uwielbiam śledzić na bieżąco takie właśnie kanały związane tylko i wyłącznie z tą tematyką true crime'ową, kryminalną, ale takie telewizje a la TVN24, to jest chyba Crime and Law, czy Law Crime. Jeżeli ktoś zna angielski i lubi oglądać rzeczy po angielsku, to właśnie bardzo polecam śledzić sobie takie kanały. Można się pewnie dowiadywać na bieżąco, co się dzieje. To taka sprawa, o której mówię przed tym, jak w ogóle rusza proces, ale dlatego, że jest to tak niezwykła historia i myślę, że pierwsza, przynajmniej według mojej wiedzy, pierwsza, która powie nam i pokaże nam taką fascynację zbrodnią, kiedy dokonuje jej naukowiec, wykształcony w tym kierunku człowiek, w jaki sposób na przykład jego wiedza na temat zbrodni pomogła mu na przykład dokonać tego zabójstwa, albo w ogóle zniknąć z radaru na prawie 2 miesiące. Czy może nie zniknąć z radaru, bo on bardzo szybko gdzieś tam trafił pod lupę, ale jednak przez wiele tygodni nie został zatrzymany i też pewnie dlatego, że nie udało się dostarczyć odpowiedniej liczby dowodów, czy ilości dowodów, która mogłaby z pewnością go postawić w akt oskarżenia, więc niezwykle ciekawa sprawa. Jestem bardzo ciekawa, co wy o niej myślicie. Mam nadzieję, że też w jakiś sposób zainteresowałam was tym, że opowiadam o sprawie ze Stanów Zjednoczonych. Wiem, że jest bardzo wiele osób, które tylko czekają na to, aż coś powiem o zbrodniach z zagranicy, a wiem, że są też osoby takie bardzo mocno tutaj powiedziałam konserwatywne w tej kwestii, więc te osoby bardzo przepraszam, wiem, że rozczarowuję, ale no nie mogłam sobie tej sprawy absolutnie odpuścić. Ja jestem nią zafascynowana pod kątem właśnie takim kryminalnym, kryminologicznym. Co się stało, że Brian Kohberger zainteresował się tą zbrodnią? Właśnie czy on poszedł z pasji, czy on poszedł po prostu z chęci dokonania zbrodni i wyszkolenia się w niej. To mnie chyba najbardziej interesuje i myślę, że podobnie jak mi, tak też wam kołaczą się po głowie pytania. Dla mnie głównym pytaniem to takie, jakim cudem doszło do zbrodni kilkanaście, kilkadziesiąt minut po czwartej, podczas gdy o czwartej dowożono tam jedzenie. Kurier niczego nie zauważył, a dopiero pierwszy telefon na 911 jest wykonany o 11:58, czyli wiele, wiele godzin później. Myślę sobie, ponieważ ta kwestia też była szeroko poruszana w mediach w Stanach Zjednoczonych, dlaczego tak długo zwlekano z wezwaniem pomocy. I myślę sobie, że DM, która wychodziła z pokoju i spotkała zabójcę, a słyszała wcześniej niepokojące hałasy, płacz, wzywanie pomocy, mogła wiedzieć, że coś złego się stało, mogła być w szoku. Nie wiemy, jak my byśmy się zachowali, czy zachowały. Kolejnym pytaniem jest też to, czy przypadkiem to do DM nie zostało wezwane pogotowie, bo na przykład BF odkryła właśnie DM, która na przykład zemdlała, albo była nieprzytomna z nerwów, albo odwrotnie. I to właśnie do nieprzytomnej, żyjącej dziewczyny zostało wezwane pogotowie, a dopiero potem na miejscu odkryto zwłoki czwórki studentów. To bardzo smutna kwestia i tak się zastanawiam, czy przypadkiem na tej osobie, która tak długo zwlekała z wezwaniem pomocy, będzie do końca życia ciążyła ta myśl o tym, że może gdyby wezwała pomoc wcześniej, to udałoby się kogoś z jej przyjaciół uratować. Nie wiem, natomiast ja tutaj mam bardzo dużo zrozumienia dla takiej reakcji. Nie wiemy, jak byśmy się zachowali, nie wiemy do końca, jak wszystko wyglądało, jak my byśmy postąpili. Myślę, że musielibyśmy się w takiej sytuacji znaleźć, a nikomu, absolutnie nikomu tego nie życzę. Zachęcam was również do tego, żebyście przejrzeli linki, które tutaj wam wrzucam w opisie odcinka, to źródła. Jest ich mnóstwo, ale w przeciwieństwie do tego, co zazwyczaj możemy znaleźć na naszym polskim podwórku, to na przykład tutaj ktoś zrobił cały model domu, taki, który można w 3D sobie obracać. Widać tam jeszcze niestety ślady tego zabójstwa. To takie dość drastyczne dla kogoś, kto ma tutaj akurat słabe nerwy. Jest dużo takich materiałów i dokumentów oryginalnych, które są w Stanach publikowane. Czego nie wiedziałam wcześniej, zanim nie zapoznałam się z tą sprawą, to to, że istnieje coś takiego potocznie nazwanego gagiem, to z angielskiego oznacza knebel. I na tę sprawę taki właśnie knebel został nałożony, żeby właśnie nie rozpowszechniać nieprawdziwych informacji i w ogóle jest na tę sprawę coś w rodzaju embargo na udzielanie nowych informacji do mediów w obawie przed spekulacjami. Tutaj jednak mamy mnóstwo osób, które są w tę sprawę zaangażowane i też w jakiś sposób z tą sprawą związane, na przykład BF czy DM. I zachęcam was właśnie bardzo serdecznie, żebyście śledzili tę sprawę na bieżąco. Ja oczywiście nie będę w stanie na bieżąco dogrywać każdej wzmianki o tej sprawie, natomiast was serdecznie zachęcam. To bardzo ciekawa sprawa pod kątem właśnie kryminologicznym i stawia takie pytanie, co idzie za zainteresowaniem zbrodnią. Czy wśród nas, słuchaczy, wśród nas, podcasterów, czy wszystkich osób, które są zainteresowane tematyką true crime, też gdzieś czai się ktoś, kto te informacje pozyskuje po to, by je później wykorzystać do tak koszmarnego planu. Dzisiaj wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak zwykle proszę was o to, żebyście dbali o siebie, byli bezpieczni. Do usłyszenia.